Proszę Państwa, o potędze i samowystarczalności fabryki świadczą niektóre jej budowle. Wieża ciśnień, która dawała nam możliwość dostarczania wody pod ciśnieniem cały czas na potrzeby farbowania tkanin, a na początku XX wieku niemiecka rodzina Siemens wznosi siłownię elektryczną, która miała na celu przestawienie napędu parowego na napęd elektryczny. Domy, zarządcy, domogrodnika, stolarnia, tartak, stary biurowiec, farbiarnia, bielarnia, magiel przesądzały o tym, że fabryka była fabryką samowystarczalną. Jedyne, co fabryce było potrzebne, to był dostęp do surowca, przede wszystkim do przędzy, początkowo lnianej i konopnej, z czasem bawełnianej. Drodzy Państwo, panorama jest bardzo wierna pod względem zakładu, natomiast panorama jest przekłamana, bo tu, gdzie widzimy góry, powinien znajdować się żyzny i równinny płaskowyż Głubczycki. Natomiast centrum miasta powinniśmy przesunąć kawałek dalej. Cztery wille też umiejscowione są nie w tych miejscach, co powinny. Cztery wille włókiennicze. Drodzy Państwo, to za kogo Samuel powydaje swoje dzieci, a miał ich 13, z czego bodajże tylko 9 dożyło wieku dorosłego, było w zasadzie bez różnicy. Bo on był jeszcze, nazwijmy to, człowiekiem bajecznie bogatym, ale na dorobku. Natomiast, proszę Państwa, trafił mu się świetny zięć. Zięciem zostaje Józef Pinkus. Człowiek, który absolutnie nie zna się na tekstyliach w jakiejkolwiek formie. Natomiast jest świetnym zarządcą i świetnym gospodarzem. To on rozwija fabrykę i to między innymi za jego sprawą fabryka zostanie szczytowo unowocześniona. Natomiast z tego małżeństwa córki Samuela Frankla, Augusty i Józefa Pinkusa na świat przychodzi największy i najpotężniejszy z przedstawicieli rodziny, Max Pinkus. Max Pinkus z jednej strony świetny przemysłowiec, z drugiej strony olbrzymi miłośnik kultury. I to właśnie on, gdy umiera mu żona w roku 1920, stwierdza, że mnożenie pieniędzy jest bez sensu. Ma już ich tyle, że nie ma co za bardzo z nimi zrobić. Poświęca się temu, co najbardziej kochał. Poświęca się gromadzeniu i zbieraniu książek. Książki te czyta. Przez ostatnie lata swojego życia, 14 lat swojego życia, aczkolwiek gromadził książki przez całe swoje życie, przez 55 lat dokładnie, gromadzi największy w dziejach Śląska prywatny księgozbiór tematyczny, w całości poświęcony w Śląsku, w całości dzieła były w pierwszych wydaniach, w tym wszystkie dzieła jego wielkiego przyjaciela, noblisty Gerarda Hauptmana. Łącznie 25 tysięcy woluminów. Każda książka opatrzona była ex librisem. Z jednej strony przątka nawiązująca do tradycji tkackiej, z drugiej strony kominy fabryczne nawiązujące do tradycji industrialnej. Dzisiaj z tego wszystkiego znamy 7 egzemplarzy. Wersje są dwie. Jedna mówi o tym, że jego syn Hans Huber Pinkus, literaturą się nie interesując, oryginały Hauptmana przekazał w 1938 roku do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Tam one ostatni raz były widziane w jednym z podwrocławskich zamków w zimie 1945 roku. Co się z nimi stało, nie wiadomo. Reszta została przekazana do Biblioteki Śląskiej, która wówczas znajdowała się jeszcze w Raciborzu, następnie przeniesiona do Bytomia i do Katowic. Przypuszczalnie one znajdują się dalej w tym księgozbiorze, ale zostały rozproszone. I jako taka Biblioteka Śląska przeszła do historii. Co dla nas jest niezmiernie istotne? Niezmiernie istotne jest to, że nasza rodzina Samuela Frankla mimo okresu panowania nazistów nie ucierpiała w jakikolwiek sposób. Franklom i Pinkusom nic się nie dzieje, nawet po wydaniu ustaw norymberskich w 1938 roku. Proszę Państwa, dlaczego? Franklowie i Pinkusowie byli pewnego rodzaju cwaniakami. Przedstawicielstwa zagraniczne na wszystkich kontynentach obsadzili swoimi przyjaciółmi, swoimi bliskimi, krewnymi. Kiedy pisma były niepodpisywane bezpośrednio przez członków rodziny, tylko przez jakiegoś niemieckiego komisarza, nie były realizowane. A przecież Niemcom w 1933 roku, kiedy nazizm startował, nie chodziło o to, aby pokazać, jak oni są źli, bo przestoje produkcyjne, bo brak wypłat dla pracowników, bo brak dochodów z podatków itd. tylko chodziło o to, żeby pokazać, jak są dobrzy. Dlatego też Franklowie Pinkusowie znajdują się w areszcie domowym, ale na 2 godziny dziennie zostają za każdego dnia wypuszczani, aby ciąg produkcyjny mógł trwać. Dlatego też, proszę Państwa, na nacjonalizację fabryki odważono się dopiero w 1938 roku, kiedy wiadomo było, że zbliża się wojna i kiedy wiadomo było, że rynek wojenny jest rynkiem nieograniczonym. Firma produkowała wyroby ekskluzywne, żakardy adamaszki. Były to pościele, obrusy, bieżniki, serwety, zasłony, tapicerki, czyli obiciówka popularnie rzecz ujmując, czy nawet tak niszowa działalność jak śliniaki dziecięce.